Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja się nazywam Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Ale zanim zaczniemy, tradycyjnie podziękujemy tym z Państwa, którzy słuchają nas, udostępniają nasz podcast, komentują, lajkują, wystawiają recenzje. To wszystko jest bardzo ważne i bardzo pomaga naszemu podcastowi, ale najbardziej, nie ukrywajmy, pomagają nam ci, którzy wspierają nas w serwisie Patronite i którzy pozwalają nam nagrywać kolejne odcinki. I w tym tygodniu do tego zacnego grona dołączyły jakie osoby, Łukaszu?
Tak, dziękujemy szczególnie Radkowi, Magdalenie, Annie, Monice i dziękujemy także Nikki Haley. Jej szczególnie, bo jest w środku kampanii, wiadomo, wydatki duże, a znalazła trochę grosza, żeby sypnąć podcastowi amerykańskiemu. To coś miłego musimy później powiedzieć.
Dziękujemy pani Nikki. Opowiemy o pani z tej okazji co nieco.
Co nieco, tak. Opowiemy, będziemy oczywiście same superlatywy. Dziś, jak się Państwo domyślają, opowiemy Państwu troszeczkę o tym, co się dzieje w prawyborach Partii Republikańskiej, bo prawybory ruszyły z kopyta, no może z kopytka ruszyły, tak powolutku się rozpędzają, mimo minusowych temperatur, ciężkiej pogody. Mieszkańcy stanu Iowa licznie ruszyli do prawyborów.
A tam licznie.
No proszę Ciebie, prawie 5% chyba uprawnionych do głosowania.
5% wszystkich uprawnionych do głosowania, czy 5% uprawnionych republikanów?
Uprawnionych republikanów.
Czyli jeszcze mniej niż...
No tak, no w Iowa mieszka ponad 3 miliony ludzi, a w prawyborach Partii Republikańskiej zagłosowało nieco ponad 100 tysięcy, jakoś tak w tych okolicach. No więc widzą Państwo absurd tej całej sytuacji, gdzie media amerykańskie tygodniami, miesiącami żyją prawyborami, tym konwentyklem, to słowo budzi kontrowersje, ale powiedzmy tymi wyborami w Iowa, a ostatecznie głosuje w nich mniej więcej 100 tysięcy, czasami 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I to oni decydują, kto zdobędzie ten, wiesz, dostanie tego kopa na początku i poszybuje do prezydentury.
Tych kilkunastu w porywach do 40 delegatów. No ale my też o tym mówimy, więc coś w tej Iole... Odmienia się Iowa?
Nie, to coś w tej Iowa chyba.
Co z tą Iową... O, tak. Co z tą Iową też Państwu opowiadamy. No i cóż, no... Ja najpierw powiem bardzo krótko, a potem Łukasz jako nasz podcastowy ekspert od sondaży.
Ja jestem taki Steve Kornacki nasz.
Tak, jesteś moim Steve'em Kornackim.
To jest, proszę Państwa, taki...
Albo Nate'em Silverem.
Nie, Steve Kornacki, bo on zawsze rysuje. Co prawda ja nie mogę tutaj rysować, ale to jest taki prezenter w CNN, tak?
Tak, on klika na te wszystkie hrabstwa i mówi, proszę Państwa, tutaj wzrosło o 300 głosów, ale jak widzimy, kierowcy ciężarówek tutaj o 3% wzrost tego, jak zagłosowali.
Ale ma jedną fajną książkę, którą ja czytałem o tym, jak się narastał jak gdyby konflikt międzypartyjny w latach 90. I to jest ciekawa książka.
No to by mi się spodobało. No ale dobrze. Proszę Państwa, ogłaszamy. Trump zwyciężył konwentykiel w Iowa, 51% oddanych na niego głosów. Ron DeSantis na drugim miejscu, wymęczone 21%. I tuż za nim Nikki Haley 19%. Reszta nie ma żadnego znaczenia.
No, Vivek Ramaswamy jeszcze, powiedz, czwarte miejsce.
No, czwarte miejsce Vivek Ramaswamy, nie wiem co tam, 7 czy 3, 4?
7,7, a to znaczy, proszę Państwa, 8449 głosów uzyskał Vivek Ramaswamy.
Kasina Dolna. No, ja najpierw powiem tak, sondaże się nie pomyliły i to też jest pewne zaskoczenie, no bo rzeczywiście, chociaż stanowe sondaże zasadniczo się lepiej sprawdzają niż ogólnokrajowe, a pamiętamy, że po 2016 roku była jakaś taka fala niechęci i żartów z ludzi od sondaży, że sondaże nic nie wiedzą, cały czas się mylą, no bo miała wygrać Hillary, a wygrał Trump, no to od tego 2016 muszę powiedzieć, sondaże radzą sobie coraz lepiej i w każdych kolejnych wyborach właściwie dobrze przewidują różne rzeczy, a zwłaszcza sondaże stanowe są lepsze niż ogólnokrajowe, no i tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć, sondaże sprawdziły się nieźle, bo dokładnie taki wynik był przewidziany przez większość sondażystów. Były wprawdzie takie, które mówiły, że Haley przegoni DeSantisa, ale niedużo.
Tak, to było takie, to był jeden z tych sondaży lokalnych, który pokazywał, chyba ostatni, który pokazywał Haley na drugim miejscu, w związku z tym no, narosły oczekiwania, że ona tego DeSantisa prześcignie. No ale jeszcze jedna ciekawostka, proszę Państwa, w wyścigu, o czym pewnie doskonale wszyscy Państwo wiedzą, i był także były gubernator Arkansas.
Asa Hutchinson.
Wciąż jest.
Nie, już nie ma, się wycofał.
No teraz tak, ale jeszcze w tych wyborach wziął udział i zajął miejsce szóste, czyli jeszcze został przegoniony przez niejakiego Ryana Binkley.
Nie słyszałem.
I chyba nikt nie słyszał. Pan Ryan Binkley dostał 774 głosy, a Asa Hutchinson 191. Trump, który zwyciężył, dostał 56 tysięcy głosów, a wszystkich oddanych głosów w tych prawyborach, żeby Państwu powiedzieć dokładnie,
w konwentyklu,
a nie tam mówić, że około 100 tysięcy, to proszę Państwa, było 110 tysięcy, no z lekkim hakiem.
No tak, ale to trzeba docenić, że jednak przy minus 20 stopni.
Nawet ludzie, więcej czasami.
Tak, ludzie się ruszyli do tych szkół, nie wiem, na salę gimnastyczną i tak dalej, i postanowili się przekonywać do Donalda Trumpa. No i faktycznie to ciekawe, bo na tę Iowę można spojrzeć już no jako. Z jednej strony no to jest największy margines wygranej dla nieurzędującego prezydenta w historii konwentyklów. Taką spotkałem jakby.
Tak, ja znalazłem, że, no bo to jest 30% przewagi Trumpa nad DeSantisem, a poprzedni rekord to był niespełna 13% punktów procentowych przewagi.
No dobra, tylko teraz pytanie konkurencyjne. Czy faktycznie Trump jest nieurzędującym prezydentem? No bo z punktu widzenia wyborców republikańskich to jest urzędujący prezydent, albo de facto ma taką formę symboliczną, takie miejsce zajmuje w tej wyobraźni. No bo 60% wyborców republikańskich w ogóle uważa, że Trump wygrał w 2020 roku i oczywiście nie zaskoczymy Państwa, w grupie wyborców Trumpa najbardziej. Jak czytam według CBS-u, 88% wyborców Trumpa w Iowa uważała, że Biden nie wygrał uczciwie. No czyli z ich punktu widzenia Trump był jakby urzędującym prezydentem, a nie po prostu osobą starającą się o nominację, tylko ubiegał się o coś, o co mu się należy, o reelekcję, o prawdziwą reelekcję, o zasłużoną reelekcję.
Argument na rzecz tego, że było to wielkie zwycięstwo Trumpa, jest ten, o którym wspomnieliśmy, że ta przewaga była największa w historii. I ta przewaga, proszę Państwa, była tak wielka, że agencja Associated Press ogłosiła zwycięstwo Trumpa, uwaga, pół godziny po tym, jak rozpoczęto głosowanie. To znaczy oni prowadzą sondaże na miejscu, takie exit pole, i pół godziny po rozpoczęciu głosowania o godzinie 8.31 już powiedzieli, że Trump zwyciężył, co oczywiście wywołało protesty także części kandydatów.
No i chyba słuszne, no bo to jakby po co coś takiego robić? No to i tak sondaże wszystkie mówią, że wygra. Wiemy, kto zajmie pierwsze miejsce, tutaj liczy się tylko walka o drugie miejsce, to po co pół godziny po rozpoczęciu głosowania, ale przed jakby zakończeniem liczenia głosów na tych małych karteczkach, o czym opowiadaliśmy w poprzednim odcinku, po co to ogłaszać? No też trochę tego nie kumam, ale...
Bo musisz być pierwszy zawsze.
No właśnie. No i faktycznie tak, to jest argument na to, że to jest wielkie zwycięstwo. Ale teraz odwróćmy to. Jeśli uznamy, że Trump rzeczywiście jest pełni dla wyborców republikańskich funkcję urzędującego prezydenta, no to porównajmy to z wynikiem, jaki dostał w Iowa w 2020 roku, kiedy rzeczywiście był urzędującym prezydentem i te prawybory, czy konwentykiel, no był taką czystą formalnością, wiadomo było, że nikt nie może mu zagrozić. No, naprawdę był incumbent. No to zdobył 97% oddanych głosów i wszystkich delegatów z tego stanu. A teraz, kiedy dla tych 80% republikanów, czy między 60 a 80% jest dalej niejako urzędującym prezydentem, zdobywa połowę tego. No to jest dobrze czy niedobrze?
No to spójrzmy, jak poszło mu w poszczególnych grupach wyborców, bo może to nam trochę naświetli. No, moim zdaniem ta przewaga jest duża, chociaż jeszcze raz przypomnijmy, że mówimy o malutkim wycinku
niedużego stanu.
I to jeszcze tylko wyborców Partii Republikańskiej, bo w Iowa głosują Republikanie w tym konwentyklu.
Biorą bez udział. Wyborców niezależnych.
Tak jest. To nie jest otwarty system. No więc Trump wygrywa praktycznie we wszystkich grupach demograficznych, na jakie sobie możemy ten elektorat podzielić. Ja tutaj mam exit pole z Washington Post. Jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety, nawet lepiej wśród kobiet 53%, wśród mężczyzn 49%. I co ciekawe, jedyna kobieta w tej stawce wcale nie notuje większego poparcia wśród kobiet, bo Nikki Haley ma 19% wśród mężczyzn, 20% wśród kobiet. Więc tutaj nic się nie zmienia. Oczywiście Trump, im starsi wyborcy, tym jest lepiej, ci najmłodsi w grupie do 29 roku życia, ale to jest niewielka grupa wyborców.
No bo komu młodemu chce się chodzić na konwenty kiel?
No gdyby głosowali ci najmłodsi, to wygrałby DeSantis, druga by była Haley, a Trump i Ramaswamy praktycznie jednakowy wynik, no ale już wśród tych najstarszych Trump ma 58% poparcia i zamiata konkurencję. Wyraźna różnica jest oczywiście, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia. No, Trump ma przewagę przede wszystkim wśród tych wyborców, którzy nie mają wyższego wykształcenia albo mają tam jakiś nieskończony college, i tutaj dostał 67% głosów. Wśród tych wyborców 16% DeSantis, raptem 9% Haley. I to warto zapamiętać. Wśród tych, którzy skończyli studia, Trump ma tylko 37% poparcia, 26% DeSantis, 28% Haley.
No właśnie, to jest tak, że o ile wcześniej w Iowa można było dzielić jakby elektorat republikański na według religijnie, to znaczy ewangelikalni chrześcijanie kontra reszta, tak to mniej więcej wyglądało, no to teraz ten podział jest edukacyjny, to znaczy Trump wygrywa wszystkich, a tych z wyższym wykształceniem wygrywa Nikki Haley. No i to jest prognostyk istotny, wydaje mi się, z punktu widzenia sztabu Trumpa. Ja bym się nad tym pochylił, no bo od kogo zależą wybory w Stanach Zjednoczonych? No od wyborców na przedmieściach, to zawsze Państwu powtarzamy, od wyborców z tych wahających się stanów, z wahających się miejsc w wahających się stanach, czyli przedmieścia Atlanty w Georgii, przedmieścia Filadelfii, przedmieścia Pittsburgha, przedmieścia Phoenix w Arizonie. To są miejsca...
Detroit.
Tak, to są miejsca, które zdecydują o wyniku wyborów. No i tam okazuje się, że ci wyborcy konserwatywni, ale z wyższym wykształceniem, no nie pałają miłością do Trumpa. Oczywiście to może zupełnie inaczej wyglądać w listopadzie. Znaczy zapałaniem miłością to tego nie wyróżę, ale oczywiście to zawsze jest to samo. Czy oni pójdą na niego zagłosować, czy nie? Ale do tego jeszcze, jak sądzę, dojdziemy. Ale faktycznie wynik Trumpa w tej segmencie elektoratu najlepiej wykształconego, no nie jest super.
Tak, no widzisz, to zależy, jak na to spojrzeć, bo z drugiej strony bywało gorzej, nie? No w ogóle ci lepiej wykształceni raczej są Trumpowi niechętni. No i oczywiście zobaczymy, jak dojdą ci wyborcy niezależni, dojdą wyborcy Partii Demokratycznej, jak się to będzie rozkładało. Ale Trump generalnie już wiemy, gorzej wykształceni, raczej starsi, i tacy, którzy uważają, że są bardzo konserwatywni. Tutaj mamy podział, który tu nazwano ideologią, i trzy grupy: bardzo konserwatywni, trochę konserwatywni i umiarkowani.
Też pytanie, co to znaczy umiarkowanie konserwatywne z perspektywy stanu Iowa, bo to też jest takie, wiesz...
No to jest samo określenie.
Tak, Washington Post, bo to on chyba zrobił taki exit poll, czy tam to u niego czytałem, jest oczywiście... robi takie rzeczy, bo to atrakcyjnie wygląda na tych wykresach, no ale dzielisz na trochę, co znaczy trochę konserwatywny, to znaczy umiarkowanie konserwatywny, przecież tego się, to jest niezmierzalne. To jest...
No mam tu ten Washington Post i tutaj jest napisane, że to jest samo określenie się.
No tak, ale przez republikańskich wyborców ze stanu Iowa, to co nam to mówi? Nic nam to nie mówi.
Bo oni są wszyscy bardzo konserwatywni.
Otóż to, no.
No prawdopodobnie zdecydowana większość. Zresztą te grupy, ci, którzy się określili jako bardzo konserwatywni, to jest ponad połowa. A ci, którzy się określają jako umiarkowani, sami w swoich oczach, to jest raptem 11% tego elektoratu, który poszedł oddać swój głos.
Czyli 11% ze 100 tysięcy.
Tak.
Czyli 10 tysięcy ludzi powiedziało, że umiarkowanie konserwatywnych, i Washington Post bada, co oni uważają i na kogo głosowali. Mam trochę wrażenie, że sondaże gonią w piętkę i to jest jednak trochę robienie tych rzeczy po nic. Znaczy to naprawdę nic nie daje.
Czyli przewidywanie na podstawie tego elektoratu? No jednak pewne są...
W Iowa?
No ale są pewne prawidłowości, to znaczy jeżeli sam siebie uważasz za bardziej umiarkowanego...
Umiarkowanego konserwatystę, nie umiarkowanego.
Oczywiście, że tak. To...
To znaczy na przykład uważasz, że kobieta w ciąży, która usunie ciążę, nie powinna iść na szafot, tylko powinna iść do więzienia. No nie, to być może oznacza, że jesteś umiarkowanie konserwatywny.
Pewnie to oznacza, że jesteś zwolennikiem dostępu do aborcji do 15 tygodnia. No, no wiesz, Lindsey Graham proponował nam takie rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych.
To może być niezbyt konserwatywny, albo trochę konserwatywny, nie wiem. Znaczy...
Dobrze, ale różnice są ogromne, bo wśród tych, którzy są bardzo konserwatywni, Trump dostaje 61% głosów, a w tym wśród tej niewielkiej grupki, która uznaje się za tych umiarkowanych, 63% dostaje Haley. Czyli widzisz już te różnice, że jak jesteś starszy, uważasz się za bardzo konserwatywnego i jesteś gorzej wykształcony, to tym większa szansa, że twój głos pójdzie na Trumpa. I jeszcze jedna grupa, która jest bardzo ważna w Iowa, to są ci biali ewangelikanie. I tutaj Trump miał z nimi, proszę państwa, problem, bo to jest istotna grupa w tym stanie i przypomnijmy, w 2016 Trump przegrał w Iowa, przegrał z Tedem Cruzem, który do tych właśnie ewangelikanów lepiej trafiał jako taki bardziej konserwatywny, no a Trump, wiadomo jaka jest jego przeszłość, on zresztą się nią chwalił, swoimi różnymi podbojami, kobietami, pieniędzmi i tak dalej.
No i nie jest znany jako osoba szczególnie religijna.
Też. Więc to się zmieniło. Już teraz biali ewangelikanie 53% w tej grupie dostaje Trump, a wśród wszystkich pozostałych dostał 49%. Biali ewangelikanie to była ponad połowa głosujących w stanie Iowa, więc to jest bardzo ważna grupa.
W Iowa, bo generalnie biali ewangelikanie jako elektorat ogólnokrajowy, ich odsetek spada.
Tak.
Więc to znowu, Iowa nie jest reprezentatywna w żadnej mierze i wszyscy i my również jesteśmy temu winni. Poświęcamy jej bardzo dużo czasu i analizujemy te po prostu szczegółowe procenty tych sondaży, exit poli, które powstały, ale to wciąż jest bardzo wcześnie na etapie kampanii. Na razie mamy po prostu rozdane jakiś procencik tych elektoratów, tych delegatów na konwencję, którzy są potrzebni do wygranej. Natomiast to, co naprawdę wydaje mi się ważne, jakby wniosek, który płynie z tej Iowy, to jest to, że mamy zasadniczo dwa rodzaje wyborców republikańskich. Wyborców, nazwijmy go, Trumpowych i wyborców Nikki Haley, czyli bardziej konserwatywnych, czy takich wyborców partii Trumpa i wyborców dawnej partii konserwatywnej, partii republikańskiej. I między tym wszystkim gdzieś próbuje znaleźć swoje miejsce Ron DeSantis, ale to już jest moim zdaniem pozamiatane. Więc...
To zaraz do niego. Jeszcze tylko mówiąc, kiedy mówiłeś o tym, jak niereprezentatywna jest Iowa, to był też taki exit poll w Wall Street Journal znalazłem i oni też dzielili na różne grupy. No i między innymi podzielili no, rasowo, to znaczy biali wyborcy, czarni wyborcy.
A są jacyś czarni wyborcy w Iowa?
Nie było.
Republikańscy konserwatywni wyborcy w Iowa?
To był exit poll i był podział, to znaczy na wykresie był podział na biali, czarni i tam inne, ale jak gdyby głosy oddawali tylko biali. Te inne kategorie po prostu nie było próby, bo nie było ludzi, którzy nie było czarnych wyborców, których Wall Street Journal by przepytał i miał od nich jakiekolwiek informacje. Na tyle liczna ta grupa by musiała być, żeby w ogóle ich tam znaleźć. To były jakieś jednostki, które wpadały w te inne kategorie niż biali wyborcy republikańscy w stanie Iowa. Co dobrze pokazuje, jaki to jest stan.
No dobra, no to powiedzieliśmy, że jest z jednej strony Trump, z drugiej Haley i o nich jeszcze powiemy, ale to najpierw poświęćmy trochę uwagi temu zwycięzcy drugiego miejsca, zdobywcy drugiego miejsca, wielki sukces Rona DeSantisa, przegonił Nikki Haley o te 2 punkty procentowe.
Czyli 2000 głosów z hakiem.
Czyli no niedużo. No i prawda jest taka, że on zainwestował absolutnie wszystko w Iowę. Gość odbębnił tego pełnego Grassleya, mówiliśmy państwu co to jest, czyli objechał wszystkie 99 hrabstw w tym stanie. I co? No i postawił wszystko na stan, który powinien być mu przyjazny, bo to jest... No on próbował zająć to miejsce, które zajmował Ted Cruz wtedy, to znaczy zachodził Trumpa z prawej strony. Mówił, że jest bardziej konserwatywny, że Trump jest właśnie za bardzo poszedł w lewo. Wiem, mogą państwo unieść teraz brwi w niedowierzaniu, ale Donald Trump poszedł w lewo. Gdzieś na jakimś etapie, nie wiemy na jakim, ale według Roda DeSantisa tak.
To ja ci powiem na jakim etapie. To znaczy Trump w niektórych przekazach krytykował DeSantisa za ten 6-tygodniowy zakaz aborcji. A. To znaczy Trump próbuje znaleźć jakoś sobie miejsce, no bo Trump oczywiście myśli już o kampanii właściwej w wyborach prezydenckich i tam wie, że będzie potrzebował tych ludzi, którzy nie są zwolennikami całkowitego zakazu aborcji, a DeSantis postanowił odwołać się do tych najbardziej konserwatywnych, więc podkreślał fakt, że na Florydzie wprowadzono to prawo zakazujące aborcji po 6 tygodniu, a Trump próbował to jakoś niuansować, trochę krytykować DeSantisa. Chwalił się oczywiście tym, że wprowadził sędziów do Sądu Najwyższego, którzy umożliwili cofnięcie wyroku Roe versus Wade, ale jednocześnie tak mówi, no dobra, no to
bez przesady.
Tak, zostańmy albo pozwólmy Stanom decydować. Jakoś tak próbuje trochę niuansować, więc jest trochę lewicowy.
No dobra, czyli lewicowy Donald Trump kontra prawicowy Ron DeSantis, który naprawdę zachodził Trumpa z prawej strony, stawiał na religijnych przywódców, miał poparcie ważnego pastora takiego, czy przywódcy duchowego z Iowy.
Boba van der Platza.
Tak, bardzo ważna postać, taki królotwórca trochę w tym stanie, który zawsze był bardzo wpływowym głosem właśnie w republikańskich konwentyklach i który trochę namaszczał kandydatów właśnie pod względem ich religijności, no konserwatyzmu.
Taki stempel im dawał, tak, że są dość konserwatywni.
No i teraz ten gość poparł DeSantisa, tak samo zresztą jak bardzo popularna gubernatorka tego stanu. No i co? No i DeSantis tak, objeżdżasz cały stan, masz poparcie najważniejszej postaci religijnej tego stanu, najważniejszej postaci, przynajmniej oficjalnie, władz tego stanu, wydajesz mnóstwo pieniędzy i ledwo wyciągasz drugie miejsce w stanie, który jest de facto stworzony pod niego. No i co? Czy to jest sukces? Nie, no to jest naprawdę moim zdaniem wszystko, na co było stać Rona DeSantisa. On po prostu nie znajduje dla siebie miejsca. Czy już oczywiście można się nabijać z tego, że DeSantis po prostu jest fatalnym kandydatem, bo jest. Jakby to wszyscy, to do tego chyba nie ma wątpliwości. To jest człowiek, który wypada beznadziejnie w spotkaniach z elektoratem. Widać, że on tego nie lubi. Znaczy, ja nie oceniam, ja też nie lubię, ale ja nie ubiegam się o prezydenturę. Ron DeSantis nie znosi tego całego ściskania się z ludźmi, całowania dzieci w czółko i tak dalej. Jakby też fatalnie reaguje na krytykę, jak są zadawane mu pytania.
A to takim... nawet nie jest krytyka.
Czasami nie, to są takie pytanie mu zadają, żeby coś doprecyzował, a ten po prostu zaczyna być taki cały z przekąsem i...
Tak, nawet na jego spotkaniach, gdzie są jego wyborcy i ktoś wstaje, mówi, że jest jego wyborcą, ale na przykład mówi, powinien pan bardziej atakować Donalda Trumpa, bo to jest dla pana szansa i dlaczego pan tego nie robi? I DeSantis traktuje to jako atak. To jest twój wyborca. On chce, żebyś wygrał i on ci radzi, co powinieneś zrobić.
Nawet jeśli się z tym nie zgadzasz, no to musisz trochę tak czasem jak my z niektórymi fanami podcastu, to znaczy to oni o coś radzą. I ja nie mogę być DeSantisem i zaczynać to jako atak, tylko tak, no to jest ciekawy pomysł, no jakby weźmiemy to pod uwagę, no okej. Okay. Chyba, że ktoś mi mówi, że nie mogę mówić konwentykiel i mam mówić kokos, to wtedy nie będzie tutaj między nami zgody.
No nie, no ten konwentykiel rzeczywiście funkcjonuje w języku polskim i w różnego rodzaju artykułach robionych przez ludzi, którzy no,
znają się lepiej od nas,
zajmują się Stanami, ale żeby nie było, wiele z pomysłów państwa też realizujemy, to znaczy dostajemy...
Tak. Nie jesteśmy jak Ron DeSantis.
Nie jesteśmy jak Ron DeSantis, dostajemy... Miał być John McCain, był John McCain, miała być Watergate, wiele różnych pomysłów, tak, które państwo nam podsyłają, realizujemy.
I będzie więcej.
Będzie więcej. Ale ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, bo tego państwu nie powiedzieliśmy. Jak państwo sobie myślą, 100 tysięcy ludzi poszło głosować, stan ma 3 miliony mieszkańców, w ogóle trochę ponad... To ile pieniędzy można wydać na reklamy w Iowa? Nie w całych Stanach w tym okresie, tylko w Iowa. Ile kandydaci wydali?
W sumie.
W sumie.
Mów, nie wiem.
No jak 100 tysięcy, to ile się wydaje?
20 parę milionów.
No, to by było strasznie biednie, bo ponad 100 milionów.
Jesus.
A populacja Iowa to jest 3,2 miliona, a 100 tysięcy głosuje. No, czyli wychodzi po $1000 na wyborcę. No, troszkę mniej, bo tych było powiedzmy 110 tysięcy wyborców. Ale wciąż to takie wydatki i to są tylko i wyłącznie wydatki na reklamę, a przecież trzeba jeszcze opłacić ludzi, bo...
to jest wolontariuszami, no, liczać i zawieźć, no, przenocować.
To raz, a często wolontariuszami, na przykład Trump miał tych swoich kapitanów na konwentyklach, oni mają takie białe czapki, nie wiem czy widziałeś,
nie.
Białe mają czapki, mieli ze złotym napisem, że on jest takim kapitanem, który właśnie prowadzi tę agitację na rzecz Trumpa. I
trzeba czapki kupić.
No trzeba tak wydać na czapki, ale zakładam, że Trump je produkuje i sam sobie płaci z funduszu wyborczego. Znaczy nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, ale zaznaczam, nie wiem.
Allegedly.
I trzeba utrzymać też tych wolontariuszy i tutaj znowu DeSantis sporo musiał wydać, no bo on miał taki plan, że ci jego wolontariusze kilkukrotnie zapukają do drzwi każdego potencjalnego wyborcy, żeby na pewno poszedł zagłosować. Ostatecznie na DeSantisa poszło 23 tysiące ludzi, no to myślę, że przelicznik wydanych pieniędzy na liczbę uzyskanych głosów nie jest najlepszy.
No ja słyszałem, że niektórzy z tych ochotników DeSantisa, jak zaczynali rozmowę z potencjalnymi wyborcami, to sami się przyznawali, że nie będą na DeSantisa głosować. Były takie przypadki i w związku z tym w sztabie DeSantisa było pewne niezadowolenie z tego powodu. No i co z tym DeSantisem, proszę Państwa? No, z moim zdaniem to już jest pozamiatane, dlatego że gość miał być Trumpobójcą, miał być po prostu lepszym Trumpem, miał przejąć elektorat Trumpizmu, czy sztandar Trumpizmu bez Trumpa. No i co? No i nie wyszło. No, jest takim trochę Jebem Bushem. Okazuje się, że po prostu negatywna charyzma, zaprzeczanie rzeczywistości, jakaś takie, no stał się pośmiewiskiem trochę, na własne życzenie przede wszystkim, i to jest w ogóle podstawowa rzecz, że też o tym mówiliśmy. Facet miał naprawdę dobry wynik w wyborach gubernatorskich, tam w listopadzie 2022, i był tym the future. I to był moment, kiedy trzeba było ruszyć z kampanią, i już i mądrzy ludzie mu to podpowiadali, że teraz, kiedy okazało się, czy wtedy, kiedy okazało się, że ten Trumpizm Trumpa średnio działa, bo różni kandydaci wskazywani przez Trumpa jakby palcem osiągnęli kiepski wynik, nie zdobyli na przykład miejsc w Senacie czy na gubernatora, a DeSantis z kolei odniósł spektakularny sukces na Florydzie, to różnica też między nimi w poparciu Republikanów była naprawdę, była, ale nie aż tak duża, to znaczy tam było chyba 12-13% punktów procentowych między nimi w szczytowym okresie. Na rzecz Trumpa oczywiście, ale to była taka różnica, którą dałoby się odrobić.
Ale nie, mówisz w szczytowym momencie, to były takie sondaże, że gdzieś tam...
Jeden był, ale generalnie uśrednione sondaże było chyba 12-13% na przewagi Trumpa, ale naprawdę, to jest do zrobienia. Tylko, że
trzeba było pójść szybciej i ogłosić swój start w wyborach.
A nie czekać nie wiadomo w sumie na co. To po pierwsze. No a po drugie okazało się, że cała teoria, na której oparł swój start Ron DeSantis, to znaczy, że on może pokonać Trumpa, próbując przejąć jego wyborców, mówiąc, no ja jestem takim kompetentnym Trumpem. Nie odrzucamy Trumpizmu, bo to Trumpizm tak, wypaczenia nie. To znaczy, podoba nam się to, co zrobił Trump, ale on był kandydatem na tamten moment. Teraz potrzebujemy kogoś, kto będzie energiczniejszy, młodszy, ma doświadczenie we władzy wykonawczej i generalnie to nie jest tak, że Trump coś robił nie tak, tylko czas na młodych.
To się zmieniało. Oczywiście ten przekaz ze strony DeSantisa, no bo sam Trump mówił, to ja stworzyłem DeSantisa, gdyby nie moje poparcie, nie zostałby gubernatorem Florydy, nic by mu się nie udało, on wszystko zawdzięcza mnie. DeSantis właśnie czekał, liczył, podobno teoria była taka, on czekał do maja, do zakończenia sesji legislacyjnej na Florydzie i liczył na to, że jak mu się uda wiele rzeczy przegłosować, to będzie mógł później w kampanii pokazać, że jest skutecznym politykiem, no ale ten czas stracił właśnie, bo z jednej strony bombardował go Trump, a to raz z lewej strony w tej kwestii aborcji, a to z prawej strony, że nie jest dość konserwatywny, gdzie to było Trumpowi wygodne, albo czasami bombardował go z zupełnie niejasnej strony, jak może Państwo pamiętają, Piotr na pewno pamięta tą reklamę, gdzie takie brudne paluchy jedzą pudding, bo kiedyś Ron DeSantis powiedział, że je pudding.
Nie, on tego nie powiedział chyba. Gdzieś tam go widział i w ogóle podobno DeSantis je jak świnia, to jakby widziałem.
Znaczy, to były takie plotki, na które oczywiście sztab Trumpa się rzucił. To było niesamowite i to oczywiście też DeSantisa uderzyło, ale
tak naprawdę to, co DeSantisa pogrążyło i to no było dawaj. Przez to czekanie właśnie, to jest to, że tydzień po pierwszych zarzutach dla Trumpa, kiedy Trump dostał pierwsze zarzuty karne, to różnica między nimi, która mówię, wynosiła tam te 13-14% punktów procentowych, wzrosła prawie dwukrotnie. To znaczy okazało się, że jak tylko Trump dostał zarzuty karne, to partia republikańska czy elektorat trumpistowski zaczyna się jednoczyć wokół Trumpa. No i tutaj na to DeSantis jakby jedyne co mógł zrobić, bo przecież zabiegał tę samą grupę elektoratu, to musiał stanąć w obronie Donalda Trumpa. I mówiliśmy Państwu, że taka absurdalna sytuacja, chcesz de facto przejąć elektorat tego gościa, ale musisz mówić, że jest niesłusznie oskarżony i musisz zacząć go bronić. Zresztą nawet dlatego sam DeSantis powiedział w jakimś wywiadzie, że chciałby, żeby Trump nie dostał wtedy żadnych zarzutów.
Mm-hmm. Bo po prostu... Że to był kluczowy moment dla,
tak, no tak,
dla
tej kampanii. Gdyby on ogłosił te zarzuty, były wiosną, pamiętam, 2023 roku. Gdyby DeSantis ogłosił swój start w wyborach w styczniu, tak jak, czy w grudniu, tak jak mu to sugerowano, no to już trochę byłoby to z innej pozycji. Znaczy mógłby rzeczywiście próbować to przejmować. A tak, no to po prostu przeczekał swój moment. To jest oczywiście jedna rzecz, a druga jest, nie lekceważyłbym tego, to po prostu jest jakby jakość kandydata. To, bo to nie jest tak, że wszystko da się załatwić PR-em, reklamami wyborczymi i pieniędzmi. Bo jest taka trochę narracja amerykańskiej polityce, że to wszystko to są, proszę Państwa...
Bush miał więcej pieniędzy niż Trump i też przegrał.
Otóż to, no, po pierwsze pieniądze nie zawsze wygrywają i charyzma jest też istotna, czy coś, co my możemy nie uważać za charyzmę, ale przynajmniej jakaś część elektoratu tak uważa. A Ron DeSantis ma, i to wszyscy powtarzają, którzy DeSantisa z jakimiś zetknęli się z nim na szlaku wyborczym, to jest gość o negatywnej charyzmie, który po prostu nie lubi też tego, czym się zajmuje.
No, z czasem DeSantis próbował zmieniać trochę swoją opowieść i te pytania, na pytania o to, jaki jest jego stosunek do Trumpa, rzucał takie odpowiedzi. Trump startuje po to, żeby zajmować się, rozwiązywać swoje problemy, a ja startuję po to, żeby rozwiązywać wasze problemy. Jestem gubernatorem Florydy, pokazałem, że jestem skuteczny na tej, w tej roli.
Takie fajne hasło.
No tak, i to mówił i zwracał też uwagę, to było też takie, miał przekonanie tych wyborców Trumpowych, że Trump będzie mógł być tylko jedną kadencję, no bo to już będzie jego druga kadencja, w związku z tym zostanie tylko prezydentem na 4 lata, a my potrzebujemy kolejnego prezydenta republikańskiego na 8 i to ja, Ron DeSantis. Czyli nie mówił, że Trump będzie w tym kontekście będzie gorszy, tylko że będzie tylko 4 lata, a jednocześnie mówił, że będzie zajmował się tylko i wyłącznie swoimi problemami, a Nikki Haley, bo o niej też miał coś do powiedzenia, startuje po to, żeby zajmować się, rozwiązywać problemy swoich darczyńców, a tylko ja, Ron DeSantis, startuje, żeby walczyć z tym, co was boli.
No tak.
Ale jeszcze była jedna ważna rzecz, o której nie wolno lekceważyć, ale czy to jest przyczyna, czy skutek? Są całe artykuły, mogą Państwo znaleźć w amerykańskiej prasie, na przykład był taki długi raport w Washington Post o kłótniach w ramach sztabu DeSantisa. I to jest, bo DeSantis miał taką ciekawą koncepcję tej kampanii, że on jakby wyrzuci wszystkie ważne decyzje i całą koordynację tej kampanii do swojego Super PAC, czyli Political Action Committee.
Czyli tego Super PAC, który teoretycznie nie powinien według prawa konsultować się z kandydatem.
Tak jest. No i tu są pewne ograniczenia, ale za to ten Super PAC może przyjmować duże pieniądze, bo DeSantis miał wsparcie dużych donatorów, to znaczy mógł brać te miliony od milionerów, a nie miał tych donatorów mniejszych, którzy tam płacają 100-200 dolarów. No i dlatego wyrzucił tę koordynację kampanii do swojego Super PAC, który nazywał się Never Back Down. No i tam się zaczęły konflikty pomiędzy sztabem DeSantisa, pomiędzy tamtymi ludźmi, spory o to, gdzie inwestować w reklamy, jak inwestować, kto się zajmuje organizacją na przykład tych wolontariuszy w poszczególnych stanach. I tam non-stop, zresztą to Nikki Haley mu też w debacie wyciągała, non-stop dochodziło do jakichś zmian, kogoś wyrzucano, ktoś rezygnował, ludzie przychodzili, odchodzili i było takie wrażenie, że cały czas ten jego zespół jest w stanie chaosu i zmian.
To wiesz, kogo mi to przypomina, czyją kampanię wyborczą?
Dawaj.
Kamali Harris. Ten sam problem wtedy w 2020 roku. To znaczy nieustanne kłótnie w sztabie, brak jakiejś jedni w jedną stronę, drudzy w drugą. No i też zakończyło się tak, jak się zakończyło. Tylko z tą różnicą, że Kamala Harris została wiceprezydentką, a Ron DeSantis wiceprezydentem nie zostanie, bo Donald Trump mu tego nie daruje.
Ale nie jest też mu potrzebny, jest gubernatorem Florydy, którą Trump prawdopodobnie i tak wygra.
Nie, no jasne.
Więc to nie będzie... Więc to jest wynik dla DeSantisa naprawdę zły. To znaczy jedyny jasny punkt jest taki, że zajął to drugie miejsce ledwo, ale praktycznie zremisował z Nikki Haley.
Czemu po tym remisie? Bo jest tak, gdyby Haley zajęła drugie miejsce, to byłby już koniec DeSantisa. Dokładnie, to już wiadomo, że się wycofuje. A tak, no to jakby dostał jeszcze tyle... Nawet nie chcę powiedzieć pary, bo to nie jest to, no ale tak troszeczkę jeszcze może pociągnąć, ale przed nim w perspektywie nic dobrego go nie czeka.
Ale wiesz co, może jeszcze z taką teorią się spotkałem w jakichś rozmowach i wypowiedziach medialnych publicystów i podobno na to zwrócił mu też uwagę jakiś wyborca, bo to była relacja też ze spotkania DeSantisa w Iowa, żeby się trzymał do końca, bo może się coś stanie. I to jest ta nadzieja, dla której on chyba będzie próbował utrzymać się jeszcze trochę w wyścigu. Czy przepalił dużo pieniędzy, ale też pamiętajmy, że miał bardzo dużo pieniędzy, miał więcej niż Trump. Zresztą i DeSantis, i Nikki Haley, to też warto podkreślić, wydali w Iowa dużo więcej niż Donald Trump.
No tak, walcząc o to drugie miejsce, de facto remisując. No
tylko jak mówię, a jeszcze spod Trumpa możemy
przypomnieć. Ten, że jest wybrany przez Boga?
No bo to jednoznacznie sobie Trump robi żarty z DeSantisa, bo był ten, pamiętasz, spot, w którym taki czarno-biały, zresztą wrzucaliśmy go kiedyś na naszego Facebooka, taki czarno-biały, piękne takie zdjęcia i taki
piękny.
Tak, no bardzo dobry.
Chwytający za serce, tak bym
powiedział.
I
taki niski głos, który mówi o tym, że Bóg spojrzał na świat i powiedział, że i pomyślał sobie, że potrzebuje kogoś walecznego, fightera. I właśnie zesłał Rona DeSantisa. I to był na poważnie spot, w którym Ron DeSantis przedstawiał się jako zesłaniec Boga. No i teraz Donald Trump zrobił coś podobnego.
Chyba wysłaniec.
Zesłaniec?
Zesłaniec to chyba na Syberię jest.
No to niech będzie, że...
Wysłannik może.
O, wysłannik Boga. Namiestnik.
Nawet tak. No, dobrze, to teraz możemy przejść już do... jakby zakończyć historię Rona DeSantisa.
Ja o DeSantisie bardzo dużo jeszcze mogę.
Ale
bo
już
on
nie
się
ma sensu, bo to już jest ten człowiek, jest zakończył swoją karierę. Gwarantuję państwu, że on nie zostanie prezydentem, przynajmniej nie w tym roku. I jak mówię, co mu po tym remisie? Bo to jest de facto remis w tej Iowa.
To pozwól dwa słowa. Już tylko powiem państwu, co zrobi Ron DeSantis.
Pozwalam, no.
DeSantis zrobi w najbliższym czasie, bo on no, mocno poraniony. Piotr ma rację, prawdopodobnie mu się nie uda, więc tylko z perspektywy takiej ciekawostki, jaką taktykę obiera kandydat. Otóż odpuszcza praktycznie New Hampshire, do którego się teraz przenosi zainteresowanie i koncentruje swoje wydarzenia, swoją uwagę i swoje pieniądze na południowej Karolinie.
To właśnie o tym miałem mówić. Nadchodzi New Hampshire, czyli w pierwszych prawdziwych prawyborach, drugim głosowaniu w cyklu prawyborczym, ale pierwszych de facto prawyborach. Jeśli ktoś tego zdania nie rozumie, to odsyłamy do poprzedniego odcinka. No to tam sondaże pokazują, że oczywiście Trump prowadzi. Przewaga nad Nikki Haley wynosi 16 punktów procentowych, no czyli tutaj jest... jakiś...
Malutko.
No wiesz... Mniej niż w Iowa, no więc i tutaj Nikki Haley stawia wszystko na ten stan, no ale DeSantis ma tam mizerne 5 punktów procentowych, no czyli w ogóle to nie ma żadnego znaczenia.
No bo to jest właśnie stan dokładnie...
Stworzony pod Nikki Haley, tak jak Iowa była stanem stworzonym pod DeSantisa, to New Hampshire jest stanem pod Haley. Wyborcy niezależni mogą głosować, w ogóle wyborcy republikańscy w New Hampshire są bardziej niezależni, ale głosują również ci de facto prawdziwi niezależni. Ona ma z kolei poparcie tamtejszego gubernatora.
Który jest popularnym gubernatorem.
No tak, republikanin. Popularna jest ta republikańska gubernatorka w Iowa.
No. No tak, tylko że on jest tym innym republikaninem. Jasne. On jest tym takim faktycznie takim. Umiarkowanym republikaninem. Tak.
Z takiej dynastii republikańskiej, bo tam jego ojciec też był gubernatorem, więc jakby ten typ. Establishment. No i ona osiągnie w New Hampshire lepszy wynik niż DeSantis w Iowa. Tak przewiduje. No tylko, że ona prawie zremisowała z DeSantisem w Iowa, a DeSantis w New Hampshire zdobędzie nic, no 5%, no może ciut więcej. I potem wszystko idzie do tej Karoliny Południowej, który jest, dodajmy, stanem Nikki Haley. No i Karolina Południowa, czyli jej rodzinny stan, to czyli coś, co ona jakby powinna zdobyć. To znaczy naprawdę z trudem wyobrażam sobie sytuację, w której kandydat jakiejś partii ubiega się o nominację, a w swoim stanie przegrywa w prawyborach. No to jest bardzo kiepski wynik. Nie, że to się nie zdarzyło, oczywiście. Ja nie mówię o wyborach tych zasadniczych, tylko w prawyborach.
No to powiedz mi, a jeżeli chodzi o delegację do kongresu z Florydy, to kogo popierają? Republikańska
Trumpa,
delegacja.
Wszyscy.
A nie swojego gubernatora.
No bo nikt go nie lubi. to jak się też czyta artykuł o DeSantisie, nikt go osobiście nie lubi. W związku z tym wszyscy ludzie, którzy politycy na Florydzie, którzy znają DeSantisa jakby od podszewki, go nie lubią. To jest na przykład gość, znaczy znowu mówimy o DeSantisie, to jest na przykład gość, który nie dzwoni z życzeniami, jak czytałem. A to jest ważne. To znaczy, nie wiem, złamałaś nogę, jesteś jakąś tam delegatką stanową w stanowej legislaturze i złamałaś nogę. Albo nie wiem, napadł na ciebie krokodyl czy aligator. I co wtedy robisz? Wtedy gubernator musi zadzwonić i powiedzieć: Debra, jest mi tak przykro, mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. I co? Dzwoni do niej Donald Trump, a Ron DeSantis nie dzwoni. No i jakby nic dziwnego, że potem ludzie na ciebie nie głosują i nie chcą na ciebie głosować. No.
Czyli dzwońcie, proszę państwa, do swoich bliskich, współpracowników i w ogóle.
Na których napadł aligator.
Tak. To teraz o Nikki Haley, bo jej wynik, mimo tego, że była trzecia, uznajemy za bardziej korzystny, tak. Nikki Haley, proszę państwa, jako jedyna wygrała w chociaż jednym okręgu, jednym jedynym okręgu z tych 99.
Ale o włos.
No dosłownie o włos, bo o jeden głos.
No, ale wiesz,
to nie był to duży okręg, ale udało jej się.
No, czyli tak de facto mówię, zremisowała. Co pokazuje?
Nie, przepraszam, zdobyła 1271 głosów, Donald Trump 1270, a tutaj DeSantis mocno odjechał, 755, ale to jest wyjątkowy okręg w stanie Iowa, bo tam się znajduje Iowa University.
I no, czyli
to
znowu, jest... wykształceni
tak jest.
Głosują nie na Trumpa, wykształceni republikanie, bo o nich mówimy.
Rzadziej głosują na Trumpa.
Rzadziej głosują na Trumpa. No a tutaj jakby w tym okręgu, w tym hrabstwie kandydaci, którzy nie są Trumpem, zdobyli więcej niż Donald Trump.
To prawda.
Tylko, że ci wszyscy, którym się wydaje, że wystarczy dodać do siebie elektorat Nikki Haley i Rona DeSantisa, to wtedy przegłosujemy Donalda Trumpa, to jest złe myślenie, dlatego że jak już powiedzieliśmy, ten elektorat dzieli się tak. Z jednej strony mamy Trumpowy elektorat Trumpizmu, głosujący na Donalda Trumpa i czasem jakoś tam poszukujący i DeSantisowo tutaj, DeSantis Curious, coś tam próbują, ale generalnie nie. I z drugiej strony mamy ten tradycyjny establishment, powiedzmy tych republikanów niezadowolonych Donalda Trumpa, których jest mniejszość i zawsze będzie mniejszość i oni wybierają Nikki Haley, no bo ona prezentuje jakąś rzeczywistą alternatywę wobec Trumpa. Jak bardzo? No tak sobie, bo na to atakowanie Donalda Trumpa, czy w ogóle jakieś stawianie się Trumpowi, to jest dopiero jakby nowy element kampanii wyborczej Nikki Haley, bo ona, tak samo jak DeSantis, mimo że kandydowała przeciw Trumpowi, no to nie mówiła nic złego na jego temat. Oczywiście bardzo niewiele. To zawsze był ten taki problem, że...
No nie, ona miała ten jeden zarzut, który później chyba także podchwycił DeSantis, to znaczy Trump nas zadłużył. To znaczy, że jest dług wzrósł za kadencji Trumpa, my musimy być fiskalnie konserwatywni, musimy zrównoważyć budżet i wymyśliła, że tak go będzie atakować.
Jeszcze ale to zapomniałem... jest tyle atakowanie Donalda Trumpa, co atakowanie trochę szerzej. Wtedy możesz atakować Kongres. Znaczy to nie jest takie, że mówisz, że z Trumpem jest coś nie tak, tylko za jego rządów. To jest dość delikatne.
No i jeszcze jedną rzecz, którą podniosła, to zwrócono też uwagę w mediach, kiedy zapytano ją, czy Trump... Gdyby wygrała, a Trump zostałby skazany, czy by go ułaskawiła? No i ona powiedziała, że tak, bo, i tu uwaga, no nie wyobrażasz sobie, żeby 80-latek siedział w więzieniu, czyli ten taki dobre. Przytyk do wieku Trumpa.
No. No i ona teraz rzeczywiście tego mówi to częściej. Na przykład ostatnio powiedziała, że to ta kampania to nie jest dobrze, że dwóch 80-latków ubiega się o prezydenturę, to nie jest to, czego chce większość naszego kraju. To akurat jakby ma rację.
No, zmiana pokoleniowa, o tym DeSantis też trochę mówi.
Tak, mówi na przykład nasza kampania, w sensie moja, nasza, Nikki Haley, to ostatnia szansa na zatrzymanie koszmaru Trump-Biden. No, czyli jakby koszmar Trump-Biden, zwracam państwu uwagę na te niezwykle okrutne słowa wobec Trumpa, jakich nie słyszymy zasadniczo od republikanów. Czy ona zrównuje ich ze sobą, czyli Trumpa to musi wyjątkowo wściekać i nazywa go koszmarem. Mówi na przykład, że 6 stycznia to był straszny dzień w historii Stanów Zjednoczonych, a że twierdzenia Trumpa na temat tego, że prezydent może być bezkarny, bo może wszystko robić, co mu się żywnie podoba, to jest idiotyzm. I zasadniczo treściłbym, że Nikki Haley mówi, Donald Trump był właściwym prezydentem na tamte czasy i zgadzam się z różnymi jego, jakby, tym co zrobił jako prezydent.
Jego administracji.
Ale to jest człowiek, który niesie za sobą chaos, poza tym jest stary i tego nie potrzebujemy. No i to jest jakby szczyt tego, na co jest się w stanie wzbić teraz antytrumpowa kandydatka. Znaczy się zaczęła to robić bardzo późno. Moim zdaniem to jej pomoże ten język, no bo ona do takiego elektoratu uderza, tak? Żeby próbuje przekonać tych, którzy nie chcą Donalda Trumpa albo którzy mają wątpliwości do Donalda Trumpa. Inny elektorat niż elektorat DeSantisa, który próbuje zabiegać o tych samych wyborców, tylko mówi, ja to zrobię lepiej.
No właśnie.
I dlatego nie ma połączenia między tymi dwoma elektoratami. To nie jest tak, że po prostu teraz odpada DeSantis i nagle po prostu te kilkanaście procent DeSantisa przechodzi do Haley. Nie, one przechodzą z DeSantisa, znaczna większość przechodzi do Donalda Trumpa.
I jeszcze są dwa elementy, które tu warto przed analizą tego, co się stanie w New Hampshire, uwzględnić. I to jest rezygnacja z wyścigu Asa Hutchinson i jego liczne elektoraty, oczywiście, ale także Chris Christie, który zrezygnował jeszcze przed Iowa, i Vivek Ramaswamy, który zrezygnował natychmiast po tym, jak ogłoszono wyniki w Iowa.
I Vivek Ramaswamy natychmiast poparł Donalda Trumpa, pojechał do New Hampshire, uściskał się. Nie wiem, czy widziałeś te takie dziwne uściski.
Długie się były.
To takie trochę uściski, a trochę zapasy. No i jakby ukorzył się. To jest w ogóle bardzo takie charakterystyczne dla tego, jak Trump wyobraża sobie trochę stosunki z ludźmi, i Ramaswamy to doskonale rozumie. Znaczy, to było takie pójście do kanosy. To znaczy, on pojechał do niego, de facto przeprosił, poparł. Trump go trochę uściskał, trochę tak wymemłał, a potem powiedział, że to świetny człowiek i w ogóle widzę dla niego miejsce w naszej przyszłej administracji.
To może Vivek uzyskał to, czego chciał od początku.
Tak, natomiast na DeSantis na coś takiego liczyć nie może, bo DeSantis...
Przekroczył Rubikon.
Tak jest, a Vivek potrafi, no tylko, że...
Więc wyborcy Ramaswamy'ego przejdą prawdopodobnie do Trumpa, tylko że w New Hampshire to nie byli liczni wyborcy, bo średnia sondażowa tutaj z portalu Real Clear Politics dla Ramaswamy'ego to jest 6% w New Hampshire, a Chris Christie, proszę państwa, ma 12%.
Miałby
w New Hampshire. No więc jeżeli, i tutaj możemy zakładać, że ci wyborcy Christiego raczej pójdą na Haley, tylko pytanie, jak licznie się stawią i czy Haley ich zmobilizuje. No i wtedy, proszę państwa, rzeczywiście się robi ciekawie, bo Trump w tej chwili ma 46% w New Hampshire, a Haley 33%. Doliczmy sobie te 12% od Christiego. I nagle się zaczyna robić ciekawie.
No tak, oczywiście... ale dodajesz 6% do Ramaswamy'ego i już jest powyżej 50%. To znaczy ja uważam... Tak,
musiałaby to wygrać, żeby rzeczywiście coś się stało, zaczęło dziać.
A będzie raczej miała solidne drugie miejsce, to znaczy niechby to nawet było 55-45, to wciąż jest przegrana. I to nie zmienia dynamiki wyścigu. Później jest ta Karolina Południowa, w której jeśli ona jej nie wygra, to naprawdę jest już po wszystkim, no bo jeśli nie wygrywasz we własnym stanie...
Jeszcze jest wcześniej Nevada, ale...
O Nevadzie to powiemy państwu...
Przy najbliższej okazji.
Będzie jeszcze okazja mówienia o Nevadzie. A w tej Karolinie Południowej, no po prostu nie wygrywasz we własnym stanie, to nie ma o czym gadać kompletnie.
No a ta Karolina Południowa jest ciekawa o tyle, że to są otwarte prawybory. Ja sobie sprawdzałem, dzisiaj byłem na stronie Komisji Wyborczej w Karolinie Południowej i tam możesz wybrać, w których prawyborach chcesz brać udział. Więc
w sensie, że mogą demokraci.
Tak, więc możesz teoretycznie zmobilizować demokratów, tylko oczywiście to by było samobójstwo, Haley próbowała mobilizować demokratów.
Czekaj, bo narracja Trumpa, bo już takie coś widziałem, on mówi, że Haley chce, żeby wasze republikańskie prawybory zinfiltrowali demokraci i liberałowie. Cytuję za Trumpem. On mówi to o New Hampshire, co jest bzdurą, bo akurat w New Hampshire prawybory są półzamknięte, to znaczy mogą głosować niezależni wyborcy zarejestrowani, ale nie demokraci, więc jak chciałeś zmienić rejestrację, to można to było zrobić do października zeszłego roku. Znaczy to naprawdę nie jest tak, że teraz w New Hampshire pójdą głosować na Haley demokraci, po prostu nie mogą.
W Karolinie Południowej do 20 któregoś stycznia można się zarejestrować.
Czyli w Karolinie Południowej rzeczywiście ci demokraci, powiedzmy, mogą chcieć poprzeć Haley i jakoś to mogą zrobić, ale... Trochę to brzmi jak taka, wiesz, próba ubezpieczenia się na wypadek kiepskiego wyniku Trumpa w Karolinie Południowej, ale ja myślę, że to nie będzie kiepski wynik. Znaczy ja jestem przekonany, że Trump wygra i New Hampshire, i Karolinę Południową, i Nevadę, i to już rzeczywiście będzie po wszystkim, bo a potem oczywiście do super wtorku, który jest najważniejszy i tam absolutnie już nie będzie żadnego wyścigu, dlatego że nie ma konkurencji. Znaczy jest tylko Nikki Haley, ale ona gromadzi 1/3 republikańskiego elektoratu, najwyżej 1/3.
No tak, i próbuję go teraz poszerzyć, bo z jednej strony rzeczywiście ci wykształceni, ci bardziej umiarkowani, ale wydaje mi się, że ona próbuje wyjść do tych trochę bardziej radykalnych i dwie wypowiedzi w ostatnim czasie mi na to zwrócić, tak zasugerowały.
Że to nigdy nie było rasistowski kraj.
To jest jedno. Była w Fox News i padło pytanie, czy startuje pani jako członkini rasistowskiej partii, która tam, no takie padło pytanie, no ona powiedziała, że nie, że Stany Zjednoczone nie są rasistowskim krajem i nigdy nie były.
Ale sama doświadczyłam rasizmu i moi rodzice doświadczali rasizmu i w ogóle ale mnóstwo ludzi doświadczało rasizmu, ale jako kraj nigdy nie byliśmy rasistowskim.
No bo jednocześnie jestem...
Wiecie państwo, nigdy.
To zaraz do tego, bo jednocześnie mówi Haley, jestem niebiałą kobietą, która... jest dzieckiem migrantów, a jednocześnie byłam ambasadorką Stanów Zjednoczonych przy ONZ, a teraz startuję na prezydenta. To pokazuje, jakie możliwości dają Stany Zjednoczone. Ale gorsza była ta wcześniejsza wypowiedź, znaczy chyba bardziej kontrowersyjna, może nie powinienem mówić gorsza, ale bardziej kontrowersyjna, kiedy zapytano ją, uczestnik spotkania z Haley zapytał ją o te,
przyczyny jakie, wojny secesyjnej.
Jakie były przyczyny wojny secesyjnej i Nikki Haley odpowiedziała, że to była kwestia zakresu uprawnień, że o rolę rządu, że chodziło, proszę państwa, a jakoś nie wspomniała o tym, że tam niewolnictwo odegrało jakąś pewną rolę.
Tak. Potem tłumaczyła z kolei, że bo to jest tak oczywiste z tym niewolnictwem, że ona nawet uznała, że o tym nie trzeba mówić. Takie widziałem. Czyli znowu, trochę tutaj próbujesz się przypodobać tym konserwatystom, którzy nie lubią przypominania o rasistowskiej przeszłości. Potem próbujesz odkręcać, żeby z kolei nie stracić tych umiarkowanych, którzy mogą pomyśleć, że to jednak jest przegięcie. Bo nawet Donald Trump mówi, że nie, no to oczywiście, że chodziło o niewolnictwo. To jest zupełnie oczywiste. A ona opowiada jakieś kocopoły. Bo tak mniej więcej to skomentował. I tutaj no punkt dla pana Donalda Trumpa. Więc...
Ale też zaatakował ją z klasycznym Trumpowym ruchem niedawno. Już
aż się boję, co to jest klasyczny Trumpowy no ruch w kontekście kobiety, ale... No...
Nie, to nie chodzi o kobietę, to chodzi o przeciwnika w ogóle. Napisał na swoim koncie w Truth Social, że ktokolwiek słuchający Nikki Nimrady Haley i tak dalej, bo Nikki Haley, to Nikki to jest drugie imię kandydatki, ona jej pierwsze imię to jest nie Nimrada, ale Nimrata. I jej nazwisko to Rand, ja nie wiem, czy dobrze czytam, więc proszę mi wybaczyć, Randhawa. No bo Nikki Haley pochodzi z
rodziny Sikhów,
rodziny imigrantów z Indii. Haley to jest nazwisko po mężu i zresztą ona to mówi, a Nikki to jest jej drugie imię.
Ale to jest też, nawiasem mówiąc, bo to też takie widziałem, musimy to państwu wyjaśnić, widziałem jakieś takie, że ona ukrywa swoje pochodzenie, bo przyjęła to takie zachodnie Nikki. To nie jest prawda, to nie jest zachodnie Nikki, tylko to jest normalnie indyjskie Nikki. I ona używa tego imienia od dziecka, więc tak. Tego drugiego.
I to jest imię nie, że tak powiem, dodane, tak jak sobie niektórzy zmieniają, bo nie lubią jakoś...
Nie, Rafael Cruz, znany państwu lepiej jako Ted Cruz.
Tylko to jest faktycznie imię. A skoro już mówisz o Rafaelu Cruzie, no to właśnie to jest ten klasyczny ruch, czyli przypominanie imienia swojego przeciwnika, na przykład Rafael Cruz, po to, żeby pokazać, że on ma takie imigranckie...
Barack Hussein Obama.
Dokładnie tak. I to jest ten sam ruch. I w przypadku Obamy, i w przypadku Cruza, i teraz w przypadku Haley, który ma pokazać, że ona tak naprawdę nie jest nasza, że ona jest skądś. No. Ale nie jest prawdziwą Amerykanką.
Ale pamiętajcie, nigdy nie byliśmy rasistowskim krajem, a partia republikańska nigdy nie była partią rasistowską.
No dlatego to jest o tyle no, ironiczne w kontekście tej jej wypowiedzi, bo dosłownie chwilę wcześniej, przed tą jej wypowiedzią, Trump zaczął uderzać ją, przypominając o jej obcobrzmiącym imieniu.
No a skoro już Ted Cruzie, no to Ted Cruz poparł Donalda Trumpa. Nie wiem, czy słyszałeś, powiedział, uważam, że już po wszystkim, dlatego z dumą popieram Trumpa. Tak powiedział, no z dumą, no trochę późno. I moim zdaniem też Donald Trump mu tego nie zapomni, że czekał z tym poparciem do teraz.
Więc... Późno? Po pierwszych prawyborach.
No dobra, no ale niektórzy poparli wcześniej i to zostanie im docenione. I w ogóle jakby taki ruch poparcia dla Donalda Trumpa już wzmógł się. Poparł go Marco Rubio, poparł go Mike Lee, senator z Utah, który, to jest śmieszniejsze, jako jeden z pierwszych senatorów poparł DeSantisa, po czym trzy dni przed Iową zmienił to nagle i powiedział, że jednak trzeba głosować na Donalda Trumpa.
Okay.
Biedny Ron. I poparł, i to jest na przykład bardzo ciekawe, senator, o którym państwo pewnie nazwisko, do którego nic państwu nie powie, James Risch z Idaho, ale to jest czołowy republikanin w Komisji Spraw Zagranicznych, znaczy numer jeden. Jeśli republikanie przejmą Senat, to on będzie szefem Komisji Spraw Zagranicznych. I to jest polityk, który wspiera Ukrainę od samego początku i to bardzo wspiera Ukrainę, szczerze, który miał wręcz pretensje do Bidena na początku wojny, że nie dość szybko popiera i tak dalej. I teraz ten człowiek popiera przed prawyborami nie Nikki Haley, czyli jedyną republikankę, jedyną kandydatkę republikańską, która mówi trzeba wspierać Ukrainę, trzeba pomagać, trzeba stawiać się Rosji i tak dalej, tylko popiera Donalda Trumpa, człowieka, który wprost mówi, że nie chce pomagać Ukrainie i tak dalej.
Mówi, że rozwiąże konflikt w Ukrainie. W ciągu 24 godzin.
Jasne, no ale wiesz, no i w związku z tym faktycznie idziemy w kierunku takiej jakby no, oczywistości. Wygrana Trumpa jest pewna. To jest oczywiście strategia Donalda Trumpa i jego sztabu, taka troszkę opór jest bezcelowy, poddajcie się. To jest troszkę ten, nie?
Celem Trumpa jest jak najszybsze zamknięcie tych prawyborów. Najlepiej no już jakoś pod koniec marca.
Tak, no jakby do Super Tuesday. On już się szykuje na wygraną w New Hampshire, która moim zdaniem nastąpi, na tę Karolinę Południową. Jak czytam, Południowa Karolina to miejsce, gdzie umierają marzenia Nikki Haley. Taką widziałem już sympatyczną uwagę z jego strony. I na przykład tam liczy na poparcie senatorów z tego stanu, no bo to też jest ważne. A senatorowie z Karoliny Południowej to jest z jednej strony Lindsey Graham, który już oczywiście poparł Donalda Trumpa, a drugi to jest Tim Scott, który też kandydował na prezydenta, ale się wycofał. Jedyny Afroamerykanin u republikanów.
No w Senacie.
W Senacie. No i jeśli on poprze nie Nikki Haley, czyli swoją dawną gubernatorkę, osobę, która go mianowała na stanowisko senatora.
Tim Scott najpierw wszedł na dokończenie kadencji, a dopiero później oczywiście wygrał na pełną kadencję wybory.
No jeśli Scott poprze Trumpa, no to rzeczywiście już jest faktycznie pozamiatalne i to jest nieuniknione, że Trump zdobędzie nominację, chyba że wydarzą się jakieś inne rzeczy. Ale teraz chciałbym trochę o tej nieuniknioności, jeśli pozwolisz.
Ale co chciałeś powiedzieć o nieuniknioności?
Chciałbym podzielić się taką refleksją i trochę ponarzekać, jeśli mogę. Bo widzę taki jakąś satysfakcję albo rozpacz, albo jedno i drugie, że to już jest właściwie pewna jest wygrana Trumpa. Nie wygrana jako zdobycie nominacji.
Ale właściwych wyborach.
Tylko, że w ogóle w wygranych wyborach, bo on już idzie jak walec, zdobywa te nominacje, właściwie wygrywa wybory i już właściwie jest, nie ma o czym słuchać. To trochę takie widzę komentarze w internecie, widzę je też wśród państwa, wśród części naszych słuchaczy. No i zastanawiam się, czemu to służy? To znaczy takie opowiadanie, że to już jest właściwie pozamiatane i że no właściwie wiesz, nie ma o czym gadać. Ja wiem, czemu to służy u Donalda Trumpa, jak już powiedziałeś, żeby jak najszybciej zamknąć kwestię nominacji, a później z taką pewnością iść po trzecią kadencję. No ale przypominam państwu, Trump na początku 2020 roku, na podobnym etapie, też miał mieć trzecią kadencję, czy drugą kadencję w garści. To już było zupełnie pewne i też już tacy byli różni mędrkowie, którzy mówili, to już jest pozamiatane, to już nieważne, kto będzie kandydatem, czy kandydatką demokratów, Trump wygrywa. PiS też miał mieć pewną trzecią kadencję, to w ogóle już wiadomo. No i co? No i nie, dlatego że ja nie mówię, że Trump nie wygra. No i Łukasz myślę, że się ze mną zgodzi, no. Po prostu nie wiemy, kto wygra, dlatego że wystarczy, że kilka procent wyborców republikańskich nie pójdzie zagłosować, bo na przykład uznają, że nie, albo zagłosują na Roberta Kennedy'ego, albo i to naprawdę w Pensylwanii, czy w Michigan, czy w Georgii naprawdę może mieć
to znaczy znaczenie. Tak, Piotr ma rację o tyle, że teraz, kiedy podziały między partiami są tak duże, że większość stanów to są stany pewne. Wiemy, że wygra republikanin albo demokrata. Powtarzamy to państwu od dawna. Wybory w Stanach decydują się w kilku okręgach, w kilku stanach. I Także mimo, że jeden kandydat może zdobyć więcej głosów znacznie, tak jak Joe Biden zdobył ponad 7 milionów głosów więcej, to i tak zdecydowały te głosy w kilku okręgach, w kilku stanach wahających się. Ale oczywiście panika wśród, czy panika, czy nerwowe takie ruchy wśród demokratów są spowodowane
tym. I zrozumiałe, żeby nie było. Oczywiście, że nie należy iść z przekonaniem, że na pewno wygramy, bo nie jest dobrze, nie idzie, wygląda to dobrze.
Nie wygląda to dobrze.
Ale po to Państwu opowiadamy, po to jest podcast amerykański.
Ja Państwu powiem, dlaczego nie wygląda dobrze.
Po to jest podcast amerykański, żeby opowiadać o tym i patrzeć na to, co się teraz dzieje i próbować to analizować dla Państwa z perspektywy jakby danych, które mamy, a nie taki doom scrolling, to właściwie pozamiatane, to już nie ma właściwie o czym mówić. Gdyby nie było o czym mówić, to byśmy nie robili tego podcastu. Dobrze. Koniec mojego rantu, dziękuję.
Dziękujemy. Proszę Państwa, oni wydadzą jeszcze po miliardzie dolarów mniej więcej na tę kampanię, więc jednak jest jeszcze o czym mówić. Oni, mam na myśli prezydenta Bidena, który wystartuje jako kandydat demokratów, no i Trumpa, który prawdopodobnie będzie kandydatem republikanów, ale rzeczywiście wśród demokratów pojawiają się głosy takie alarmujące, no bo jak czytam w The Economist, na tym samym etapie kampanii w 2016 roku Trump, poparcie dla Trumpa było 7 punktów procentowych niższe niż obecnie, wówczas Hillary Clinton miało 5 punktów procentowych przewagi nad nim, a teraz średnio Biden jest 2 punkty procentowe z tyłu w tych takich sondażach ogólnokrajowych, a jeżeli chodzi o rok 2020, gdzie walczyli Biden z Trumpem, no to w takich porównaniach Biden versus Trump, Biden miał przewagę 5 punktów procentowych, a teraz jest z tyłu. No ale oczywiście jeszcze szereg rzeczy się może zmienić. Ekipa Bidena przekonuje, że ludzie nie zwracają jeszcze uwagi na to, kto będzie nominatem Trumpa, że choć trudno to zrozumieć ludziom, którzy się interesują polityką, to wielu Amerykanów nawet sobie nie zdaje sprawy, że będzie rewanż Biden versus Trump i dopiero jak...
Trump kontra Biden decydująco stać.
Dokładnie, więc dopiero kiedy zwrócą na to uwagę, rozpocznie się właściwa kampania, to poparcie dla Bidena odbije. Czy tak będzie? Nie wiem, ale nerwy udzielają się nawet podobno prezydentowi Obamie, który jakiś czas temu miał mieć spotkanie z Bidenem i zachęcał go do tego, żeby jednak odesłał część swoich najbliższych doradców z Białego Domu do sztabu. Tak zrobił Obama przed kampanią w 2012 roku i do tego samego zachęca Bidena, bo inaczej jest taka dwuwładza i ten sztab nie funkcjonuje prawidłowo.
Przed wyborami w 2012, kiedy też rok przed wyborami mówiono, no to już Obama jest załatwiony, na pewno wygra kandydat republikański, źle to wygląda dla Obamy. Oczywiście, dla Bidena wygląda to teraz gorzej, ma problemy, których wtedy nie miał Obama, to znaczy przede wszystkim ten jego wiek, bo to rzeczywiście jest wciąż jedna z najważniejszych kwestii dla wyborców. 75% wyborców w ogóle uważa, że Biden jest za stary na drugą kadencję. Co ciekawe, o Donaldzie Trumpie uważa tak
50%,
chociaż przypominamy, za każdym razem Donald Trump też jest stary, jest prawie tak samo
Nikki stary. Nikki Haley Państwu o tym przypomni.
Tak, no właśnie. Więc nie mówimy tego po to, żeby zaklinać rzeczywistość. Nie mówimy tego dlatego, że jakby nie widzimy problemów demokratów. Widzimy i mówimy o nich też, ale też próbujemy w ten sposób zachęcić do słuchania podcastu amerykańskiego i nie poddawania się takiej jakiejś załamce ogólnej, bo to jeszcze nie jest świadomo.
To różnie ludzie mogą, mieć różne poglądy. Niektórzy może chcą, żeby Donald Trump wygrał, ale to po prostu jeszcze, nawet do tych z Państwa, to po prostu jeszcze nie jest pewne i naprawdę wiele się jeszcze wydarzy w tej kampanii.
Poza tym to będą też nieoczywiste wybory, dlatego że wszystko wskazuje na to i mówiliśmy, że będzie sporo kandydatów trzecich. I to naprawdę w tak wyrównanym wyścigu to może mieć znaczenie.
No taki Robert Kennedy na pewno będzie miał znaczenie, jeżeli będzie, uda mu się zarejestrować, faktycznie będzie kandydatem, to znów on sam o tym mówi.
No jeszcze Joe Manchin.
Jeżeli wystartuje. No i nie wiadomo, komu oni będą odbierać głosy. Czy jednak taki Kennedy przyciągnie antyszczepionkowych wyborców Trumpa, którzy i ten zarzut o to, że Trump się poddał reżimowi sanitarnemu, trafi do nich? Być może. I to wystarczy, jeżeli to będzie kilkadziesiąt tysięcy osób we właściwym stanie.
Tak, w wyniku wyborów decydowało już 15 czy 18 tysięcy głosów więc...
587 kiedyś.
O, to mówisz o Florydzie, 537.
Tak.
Ale w tych wyborach w 2016 roku, no to było takie między Hillary a Trumpem, tak, to było tam 16 tysięcy, 30 tysięcy. To naprawdę jest ułamek, to jest promil po prostu jakichś wyborców amerykańskich i tak może być też tym razem, więc zobaczymy. A jeszcze jakby tak kończąc na tego DeSantisa, bo zacząłeś ten wątek, że DeSantis chce utrzymać się w tym wyścigu jak najdłużej, bo coś się jeszcze może stać.
Tak.
No to z jednej strony są te procesy Trumpa, to mówiliśmy w odcinku
o... Nie o tym, nie o to mi
nie, chodzi
to
o biologię.
To coś to może być, w przypadku, gdzieś wyczytałem, że w przypadku Bidena i jego doradcy, jak rozmawiają z prasą, to mówią o health event, czyli jakimś wydarzeniu zdrowotnym, które mogłoby się wydarzyć.
No, no to w przypadku demokratów po pierwsze jest cała jakby mnóstwo ludzi, które chętnie by wskoczyło na to miejsce, no ale jest jakby oczywista spadkobierczyni w postaci Kamali Harris, no ale też jest jakieś grono kandydatów. Wszystko zależy od tego, kiedy taki health event by się wydarzył, na jakim etapie kampanii.
Bo to w ogóle ten, no znów opowiadamy Państwu często to, o tym, jak to się nietypowe rzeczy dzieją w amerykańskiej polityce i mogłoby dojść do takiego nietypowego wydarzenia, jeżeli by się już odbyły prawybory, wybrani by byli delegaci, no, którzy są przypisani Bidenowi i nagle coś
albo
się...
Trumpowi. Albo Trumpowi. I jesteśmy na etapie między prawyborami a konwencją.
To ta konwencja jest otwarta. Nagle ci delegaci...
Głosują jak kto chce.
I zaczyna się walka na samej konwencji.
Czyli mamy powtórkę z XIX wieku. Fajnie.
Czyli decydują nawet, nie wiem czy z XIX, no nawet z wczesnego XX.
No gdzie, tak, z połowy XX wieku.
Gdzie,
tak,
gdzie
nawet,
ci
powiedzmy,
elity partyjne nagle mają decydujący głos i wszystko rozgrywa się na konwencji.
A wyobraź sobie sytuację, w której Donald Trump wygrywa prawybory i bardzo wcześnie, jeszcze przed konwencją, wskazuje swoją kandydatkę na wiceprezydentkę. No bo tak raczej zgadzamy się, że raczej to będzie kobieta. I potem wydarza się health event. No i dochodzi do konwencji i jest niby wskazana sukcesorka, ale teraz pytanie, czy będą wskazywać ją, czy na to coś takiego czeka DeSantis. No bo na przykład wiadomo, że wyobrażam sobie sytuację, w której najwięcej delegatów ma Donald Trump, drugą liczbę delegatów ma Nikki Haley. Tylko to nie ona będzie nominatką partii, bo oni nie chcą kogoś innego niż Donald Trump, tylko kogoś, kto będzie taki jak Donald Trump. I wtedy na przykład Ron DeSantis może wjechać na białym koniu w białych butach i powiedzieć, że to on, ale no to są, proszę Państwa, trochę political fiction, ale... No...
Ale to samo miałbyś w przypadku demokratów, to znaczy Kamala Harris wcale nie byłaby oczywistym nominatem, moim zdaniem, gdyby to elity partyjne miały decydować, zresztą gdyby wyborcy decydowali, to pewnie też nie wygrałaby prawyborów, ale ona nie zostałaby uznana za dobrego kandydata.
No więc...
Może być ciekawie na
konwencji.
Proszę
Państwa, do wyborów jeszcze jest dużo czasu, do listopada, przypominam, 10 miesięcy do właściwych wyborów.
Dużo odcinków.
Dużo odcinków będziemy Państwu o tym opowiadać. Także, i to myślę, że nie jest wielkie zaskoczenie, będziemy o tym opowiadać z samych Stanów Zjednoczonych.
A na razie dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.